Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania to tylko niektóre zadania pełnomocnika prezydenta Białego Stoku do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dziś podsumujemy ponad rok działalności na tym stanowisku Katarzyny Subiety. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Ale zanim porozmawiamy z Katarzyną Subietą, powiemy o programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Poprawa sytuacji na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami i podnoszenie jakości edukacji oraz rozwoju kompetencji. Na tego typu działania mają być te pieniądze. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, będzie to wsparcie na kształcenie i budowanie projakościowego podejścia w systemie opieki zdrowotnej. Dodaje, że chodzi m.in. o szkolenia podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek, ale również dla pozostałego personelu medycznego.
Mamy również wsparcie dotyczące innych elementów reformatorskich, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Mówię tu chociażby o reformie oznaczającej przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z ośrodków leczniczych na ośrodki opieki środowiskowej. Tutaj też wprowadzamy cały cykl szkoleń.
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska ocenia, że dzięki tym pieniądzom będzie można zrealizować ambitne działania.
Chcemy poprawić los tych najbardziej potrzebujących grup społecznych, osób z niepełnosprawnościami. Uczynimy to m.in. poprzez utworzenie centrum komunikacji czy przetestowanie rozwiązań związanych z zatrudnieniem wspomaganym. I oczywiście strategiczny program Maluch Plus. Ponad 100 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. To bardzo istotne wsparcie dla rodzin.
W nowej perspektywie finansowej Polska dysponuje niemal 16 miliardami euro. Prawie 5 miliardów euro trafi na wsparcie w ramach Krajowego Programu Funduszy Europejskiej dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
W Białymstoku siedzibą pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami jest Departament Spraw Społecznych przy ulicy Bema. Można kontaktować się nie tylko osobiście, ale też telefonicznie i mailowo. A dziś Katarzyna Subieta, która pełni funkcję od nieco ponad roku, jest gościem Bez barier.
Szybko minął nam ten rok, burzliwy można powiedzieć, bo najpierw była jeszcze sprawa związana z tym COVID-em, która nas bardzo tutaj angażowała. Potem nagle wybuchła ta wojna, więc pracy było bardzo dużo. I jako pełnomocnika również bardzo dużo takiego zaangażowania, bo mieliśmy, w dalszym ciągu mamy gości z Ukrainy, też osoby niepełnosprawne, którymi się opiekowaliśmy i w dalszym ciągu tutaj pomagamy, udzielamy wsparcia, więc dużo, bardzo dużo pracy. Tak też podsumowałam pod koniec roku ten ubiegły rok. Ponad 40 osób, które zgłosiło się tutaj do mnie bezpośrednio z taką prośbą o informacje, o wsparcie. Także w moim poczuciu to dość duża grupa osób, która jednak potrzebuje takiej informacji bezpośredniej, takiego bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, który przekaże przede wszystkim informacje, bo na tym przede wszystkim polegała moja pomoc. Przekierować, poinformować, umówić na spotkanie, pokierować dokładnie, jak wygląda procedura, co dany obywatel może zrobić, z czego skorzystać.
A jeśli chodzi o te informacje, o jakim zakresie mówimy? Na przykład jeśli chodzi o taką pomoc społeczną, o zasiłki, czy też, że ktoś potrzebuje takiej bezpośredniej pomocy, na przykład asystenta osoby niepełnosprawnej?
Tak, to były też tego rodzaju pomoce. Przekierowanie do organizacji, które świadczą usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Miasto zleca sporo z tych zadań i współpracujemy z tymi organizacjami. Mam takie wrażenie, że na takiej dobrej płaszczyźnie ta współpraca jest taka bardzo owocna, obopólna, więc przekierowanie czysto informacyjne, gdzie można się zgłosić, z czego skorzystać. Czasami też umawiałam konkretne osoby z konkretnymi osobami w organizacjach, żeby przyspieszyć ten kontakt, ale też praca w zespole orzekania do spraw osób z niepełnosprawnościami, czyli przekierowanie, bo teraz już zespół na nowo otworzył swoje podwoje, także osoby są zapraszane na komisję, nie ma już orzekania zaocznego, chyba że tam wyjątkowo lekarz stwierdzi, że stan zdrowia wymaga tego, że nie powinno się przemieszczać, czy są ograniczenia, więc tak, wtedy zaocznie, ale zapraszamy już do zespołu. Komisje odbywają się na żywo z badani pacjenta, więc tutaj też dużo osób spytało o tą sytuację, bo do tej pory były to zaocznie, były przedłużane, w dalszym ciągu są przedłużana ważność jest tych orzeczeń, które są. Więc tutaj dużo takich spraw, ale też i zgłaszały się do mnie osoby z takimi sprawami, które nie są w kompetencjach ani urzędu, ani prezydenta, ani tym bardziej moimi. Więc tutaj samo takie też wysłuchanie, poświęcenie tego czasu, myślę, że też było ważne dla tych osób. Przynajmniej tak też zgłaszały, że potrzeba taka jest rozmowy, wysłuchania z drugiej strony, być może takiego innego światła, nadania takiego poglądu z drugiej strony, może jakiegoś takiego poradzenia, gdzie można by było się zwrócić, poza strukturami urzędu oczywiście. Myślę, że to też jest istotne.
W przypadku nowych inwestycji różnych czy publicznych, to przede wszystkim, ale też i prywatnych, to już w tych czasach pamiętamy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, pamiętamy o podjazdach, pamiętamy o windach. Oczywiście nie we wszystkich starych budynkach są takie udogodnienia. Czy bariery architektoniczne to dalej jest problem? Nie mówię, że tylko w Białymstoku, ale też w innych miastach i miejscowościach.
To na pewno w dalszym ciągu borykamy się z tą dostępnością, z niwelowaniem tych barier architektonicznych. To się powoli zmienia. Wszystkie nowe inwestycje, które są realizowane, oczywiście spełniają już te warunki, ale też i szkoły, przedszkola, wszystkie te budynki użyteczności publicznej są sukcesywnie, jeśli nie ma tej dostępności, są niwelowane te nieprawidłowości i jest to uzupełniane.
Jeśli chodzi o tę sferę taką mentalną, społeczną, czy też docierają do Pani sygnały, jeśli chodzi o dyskryminację osób z niepełnosprawnościami? Czy to jest problem, czy też to nastawienie już się zmienia?
Na szczęście mam takie poczucie, że to się zmienia. Dużo jest tych kampanii społecznych, dużo też jest takiej wrażliwości wśród naszego społeczeństwa i to jest bardzo na plus. Tym bardziej, że coraz więcej się mówi o tym, że niepełnosprawność to nie jest tylko to, co widzimy. Że to jest tylko niepełnosprawność ruchowa, że to są osoby niewidome. Jest dużo poświęconego czasu i w mediach, i mówi się dużo ze specjalistami na temat depresji, choroby, której nie widać, a która jest bardzo ciężką chorobą. I to bardzo dobrze, że to się zmienia, takie poczucie społeczeństwa i samych osób, które cierpią na tą chorobę, że trzeba się zgłaszać o pomoc. Ta dostępność jest naprawdę niezła i dobrze, że to się zmienia w świadomości, że trzeba tym osobom pomagać, że to nie są jakieś chimery, jakieś złe samopoczucie, tylko naprawdę trzeba się z tym zwrócić do specjalistów.
I poruszyła tutaj Pani bardzo ważny problem. Trzeba prosić o pomoc, trzeba reagować, gdy ktoś z bliskich potrzebuje tej pomocy.
Jak najbardziej. Trzeba zwracać się o pomoc do specjalistów. Można nawet zwrócić się do lekarza rodzinnego w pierwszym kontakcie. To też jest właściwa osoba, która na pierwszym etapie pomoże, pokieruje. Nawet jeśli zaaplikuje leki, które na pierwszym etapie pomogą. Więc tutaj jak najbardziej apelujemy, żeby się tego nie bać, nie wstydzić przede wszystkim. Zgłaszać się i cały czas mówimy też, że ważne jest takie wsparcie społeczne. Rodziny, bliskich, znajomych. To nie jest kwestia tego, że posiedzimy sobie chwilę, mamy obniżony nastrój, jakiegoś doła tak zwanego i to nam przejdzie, bo jak odpoczniemy, to nam to przejdzie. Depresja nie jest taką chorobą, która przechodzi tylko dlatego, że mamy obniżony nastrój. Więc tutaj jak najbardziej apelujemy o takie wsparcie. Cieszymy się, że świadomość jest większa. Coraz większa świadomość i też to widzimy wśród naszych specjalistów, że faktycznie coraz więcej osób się zgłasza. Im szybsza pomoc, konkretna pomoc dedykowana danemu pacjentowi, tym lepsze samopoczucie i powrót do zdrowia.
Powtórzę tu za Panią, że niepełnosprawność to nie jest tylko to, co widzimy. I tu przechodzimy do wątku tych różnych zawirowań z ostatnich lat, czyli czasu pandemii.
Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu odczuł efekty tej pandemii, tego zamknięcia, tej izolacji, strachu również, który nam towarzyszył, strachu o zdrowie, o życie najbliższych, te różne ograniczenia, które nas spotkały. I to w szerokim aspekcie, bo dotykało i małych dzieci, dotykało młodzież. Szczególnie odczuwamy w dalszym ciągu, jeśli chodzi o skutki tej pandemii w zakresie młodych ludzi, szczególnie nastolatków. Nasze poradnie przeżywają zalew pacjentów z zaburzeniami lękowymi, takim obniżonym nastrojem. Ta nauka zdalna, która towarzyszyła, to zamknięcie, no niestety pozostawiło swoje skutki, z którymi będziemy na pewno się borykać i będziemy musieli sobie radzić przez najbliższe lata. Przygotowujemy się oczywiście do tego i szkoły dużo na to zwracają uwagę i nasze poradnie, które zajmują się zdrowiem psychicznym. No i będziemy na pewno starali się pomóc naszym podopiecznym.
I to drugie zawirowanie, wojna na Ukrainie. Już prawie rok mamy od wybuchu tej wojny. W jaki sposób osoby z niepełnosprawnościami znalazły pomoc w Białymstoku, te, które przyjechały z Ukrainy, bo takie przyjechały?
Tak, takie przyjechały. W pierwszym okresie, zaraz po rozpoczęciu wojny, tutaj przyjechały do nas i dzieci z rodzin zastępczych i pewna grupa osób z niepełnosprawnością wzroku. Zostały u nas zaopiekowane, zameldowaliśmy, że tak powiem, w naszych jednostkach. Otrzymały jak najbardziej wsparcie wymagane, jeśli tylko chciały skorzystać czy z psychologa, czy z jakiegoś innego specjalisty, to mieli tutaj taki dostęp. W dalszym ciągu te osoby mają, bo w dalszym ciągu realizujemy te zadanie wsparcia psychologicznego, więc wszyscy obywatele, którzy przyjechali tutaj do nas, przebywają, mogą z takiej pomocy skorzystać. Przekierowywaliśmy oczywiście, pomagaliśmy w zakresie dokumentów, jeśli chodzi o przełożenie tych orzeczeń o niepełnosprawności, dlatego że trzeba było u nas na nowo złożyć dokumenty i jeszcze raz się orzekać, żeby u nas były ważne te dokumenty.
Ale nie zdarzało się, że ktoś zakwestionował?
Nie, u nas bardzo dużo jest takiego zrozumienia i takiej chęci pomocy z naszej strony i ze strony naszych specjalistów, naszych lekarzy, którzy pracują w zespole. Oczywiście mamy wytyczne ministerialne, co możemy zrobić, jak to zrobić, żeby jak najbardziej ułatwić tym osobom tutaj zdobycie tych uprawnień. Więc nie słyszałam tutaj o żadnych takich trudnościach i większych problemach. Mamy też zatrudnioną w zespole koleżankę, która posługuje się biegle językiem ukraińskim. Mamy zakupione translatory, które ułatwią komunikację.
Czy cały czas uchodźcy z Ukrainy z niepełnosprawnościami przyjeżdżają, czy to było w tej pierwszej, drugiej fali i teraz już nie?
Zdarzają się. To jest tak, jak statystycznie rzecz ujmując, w całej grupie społecznej. To jak przyjeżdżają osoby, to nikt nie monitoruje tego w taki sposób, czy to są osoby z niepełnosprawnościami, czy nie. Ale oczywiście we wszystkich informacjach, które są przekazywane, oprócz punktów, gdzie można uzyskać pomoc, czy materialną, czy dotyczącą świadczeń, które przysługują naszym gościom, też jest informacja o tym, że jeśli istnieje jakaś niepełnosprawność, to gdzie należy się zwrócić, jakie można oczekiwać pomocy. Tak samo udzielamy informacji, jeśli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej, która jest w dalszym ciągu bezpłatna i można z niej skorzystać. Trzeba tutaj spełnić pewne wymogi, zarejestrować się i o tym wszystkim obywatele są informowani.
Rozpoczęliśmy nowy 2023 rok. Jakie wyzwania, plany są w Białymstoku, jeśli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami?
Na pewno będziemy w dalszym ciągu tutaj współpracować z naszymi organizacjami pozarządowymi, bo to są nasi główni partnerzy w zakresie pomocy, która jest niesiona dla osób z niepełnosprawnościami. I tutaj mamy porozstrzygane konkursy, bardzo się z tego cieszymy, że te zadania mogą być w dalszym ciągu realizowane. Po raz kolejny rozstrzygnęliśmy konkurs na mieszkania chronione, na opiekę wytchnieniową, także te usługi są zapewnione w jakimś stopniu w Białymstoku i tego się bardzo cieszymy. No zobaczymy, jakie będą kolejne wyzwania. Jesteśmy otwarci na współpracę. Nie powiem, że dużo mamy środków budżetowych, bo niestety budżet to jest trudny temat. Są na pewno okrojone, ale staramy się, jeśli nie tylko finansowo, wspierać organizacje i osoby z niepełnosprawnościami w inny sposób, choćby nawet przez taką współpracę i organizację.
Bo gro zadań zlecacie organizacjom pozarządowym poprzez konkursy, czy też jakieś inne formy. Wspomniała Pani o tych mieszkaniach chronionych, wytchnieniowych. Powiedzmy, co to takiego i czy zamierzacie to jeszcze bardziej rozwijać, bo zainteresowanie chyba jest.
Zainteresowanie jest duże. Planujemy oczywiście rozwijać, dlatego że rokrocznie też współpracujemy z Urzędem Wojewódzkim w ramach rządowego programu i tam też pozyskujemy środki na zabezpieczenie tych usług skierowanych i do dzieci, i do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, na taki pobyt i czasowy w tych mieszkaniach, więc tak jak przyglądamy się temu, jak to się rozwija, no to naprawdę wpisuje się to tutaj już w rys taki pomocowy miasta i bardzo dużo osób z tego korzysta. I całodzienny pobyt, i na te godziny, i to jest to, co będziemy na pewno rozwijać. Będziemy starali się pozyskiwać środki, dlatego że to jest konkretna pomoc dla opiekunów, przede wszystkim dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Mogą wyjść do lekarza, mogą wyjechać, mogą iść na rehabilitację, pozostawiając swoich podopiecznych, swoją rodzinę pod konkretną fachową opieką.
Ważna jest też integracja i mimo ograniczonych środków myślę, że pieniądze na zajęcia sportowe czy też kulturalne różne wydarzenia też się znajdą.
Tak, to w dalszym ciągu też jest jeden z naszych priorytetów i tu na pewno będziemy współpracować przy takich głównych imprezach Marsz Osób Niepełnosprawnych, który też wpisuje się jak tutaj w działania miasta. Cieszy się też dużą popularnością. To jest bardzo piękna inicjatywa, wieloletnia. To też pokazuje, że te osoby są w naszym mieście, mogą funkcjonować, mogą się rozwijać. Zawsze towarzyszy temu prezentacja różnych środowisk na rynku Kościuszki, gdzie się można rozstawić, można zainteresować ofertą tych placówek. Bardzo cenne, bardzo ciekawa inicjatywa i na pewno to będzie w dalszym ciągu realizowane.
A mierzy się Pani z tym, że jeszcze nie wszystkie, czy osoby z niepełnosprawnościami, czy też opiekunowie osób z niepełnosprawnościami chcą się integrować, chcą wychodzić z tych czterech ścian?
To zawsze jest problem. Nie tylko związany z niepełnosprawnościami. Osoby, które mają problemy, nie zawsze chcą wyjść. Chcą czasami na początku takiego wytchnienia i to jest zrozumiałe, że na początku chcą zamknąć się w tych czterech ścianach i pobyć sam na sam. Namawiamy zawsze do wyjścia, do tego, żeby kontaktować się z innymi osobami, bo ruch samopomocowy jest bardzo cenny i to jest bardzo ważna inicjatywa, bo pomoc drugiej osoby, która też przeszła lub przechodzi różne problemy, jest najcenniejsza. I to już wiemy z wielu różnych i badań i z doświadczenia, że osoby z problemem chętnie z tego korzystają, więc namawiamy do tego ruchu samopomocowego, do wyjścia z domu, do pokazania się, do aktywizacji i społecznej, i zawodowej. I mamy nadzieję, że to powoli będzie się rozwijało jeszcze bardziej i będziemy namawiać te osoby do takiej aktywizacji i rodziny do tego, żeby nie wstydzić się pokazywać, korzystać z tej opieki, z tej oferty, która jest w mieście dla zdrowia.
Zadania tak jak Pani wspominała, zlecane są różnym organizacjom pozarządowym na przykład, ale gdyby ktoś nie chciał tak bardzo szukać, bo może też nie wie, gdzie szukać, to czy może te pierwsze kroki, by zapytać, skierować właśnie do Pani jako pełnomocnika?
Ale oczywiście. Zawsze służymy pomocą, zawsze przekazujemy, nawet i drogą mailową przekazujemy informacje, gdzie też umawiamy konkretnie z organizacją, dzwonimy, przekazujemy telefony, żeby ta pomoc była jak najbardziej dedykowana, żeby uniknąć takiej sytuacji, że osoba chodzi od drzwi do drzwi i tak naprawdę ktoś ją cały czas do kogoś innego kieruje. To jest niesympatyczna sytuacja dla każdego z nas, więc dobrze by było umawiać konkretnie do konkretnej osoby, która tą sprawą się zajmuje i będzie mogła w swoich kompetencjach pomóc. To dotyczy urzędników, to dotyczy też organizacji pozarządowych, bo wiadomo, że profil działania jest bardzo różny. Mimo tego, że wszyscy są nastawieni na wsparcie, ale oczywiście są profilowane organizacje i warto, żeby ta pomoc była konkretna i dedykowana dla konkretnej osoby.
Czyli gdzie się zgłaszać?
Zapraszamy do Departamentu Spraw Społecznych na Bema 60/1. Podam numer telefonu 869-6570-85 kierunkowy na początku. Gdyby ten telefon nie odbierał, podam do sekretariatu, bo wiadomo, że też mamy różne sprawy, więc do sekretariatu 85 kierunkowy 869-6550.
Ale oczywiście na stronie białystok.pl też można znaleźć wszelkie informacje, również adres mailowy, o którym Pani wspominała, tak, żeby się skontaktować, dowiedzieć się i otrzymać jak najpełniejszą informację, by tak jak Pani wspominała, nie chodzić od drzwi do drzwi i się od tych drzwi odbijać.
U nas nawet jeśli ktoś zadzwoni na infolinię urzędową, to pracownicy albo przekierowują telefonicznie, albo przekazują nam telefon z prośbą o kontakt. Także myślę, że można się z nami skontaktować. Polecam się, jeśli tylko będziemy mogli pomóc. Oczywiście nie zawsze możemy pomóc. To jest też nasza bolączka, że są sprawy, które no nie są w naszych kompetencjach i nie jesteśmy do końca tutaj władni, żeby przekazać wszystkie informacje. Ale jeśli tylko możemy, doszukujemy się, staramy się pomóc i mam nadzieję, że nam się to udaje.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I na koniec informacja i prośba, by rozliczając się z podatku za 2022 rok, pamiętać również o organizacjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Teraz to już nie 1,5% podatku. Jak go przekazać? O tym mówi rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku Radosław Hancewicz.
To pieniądze, które kiedyś trafiały w pełnej kwocie do budżetu państwa, natomiast przez ostatnie lata podatnicy mają możliwość zadysponowania i skierowania tych pieniędzy do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, która ma w statucie działania, które służą społeczeństwu, to mogą być działania o różnym charakterze i przekazujemy wtedy, kiedy składamy swoje zeznanie PIT za poprzedni rok. kiedy to ruszyło w 2004 roku, procedura wyglądała w taki sposób, że najpierw trzeba było pójść na pocztę, obliczyć ten swój podatek, przelać i później uwzględnić to w zeznaniu PIT. Natomiast dzisiaj jest to oczywiście dużo prostsze. Rozliczając się ze swojego podatku, w zeznaniu wpisujemy tylko i wyłącznie numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać. No i właśnie tę kwotę, która powstanie jako obliczenie podatku, który musimy zapłacić. I później już automatycznie naczelnik Urzędu Skarbowego taką kwotę przekaże do wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego.
W przygotowywanym zeznaniu podatkowym domyślnie wskakuje numer KRS z poprzedniego roku, ale to nie oznacza, że co roku musimy wspierać jedną organizację, możemy zmieniać.
Tak, w ostatnich latach pojawiła się usługa Twój e-PIT, czyli wypełnione wstępnie zeznanie podatkowe przez Krajową Administrację Skarbową i w tym przygotowywanym w każdym roku zeznaniu przez nas z automatu podstawiana była ta organizacja, której przekazywaliśmy w poprzednim roku. Natomiast to pole jest jak najbardziej edytowalne, więc my w każdym kolejnym roku możemy przekazać tą kwotę innej organizacji. Wystarczy wybrać numer innej organizacji, te pieniądze pójdą tam, gdzie w tym konkretnym roku będziemy chcieli.
Nie każda organizacja pozarządowa to jest organizacja pożytku publicznego.
Musi być to organizacja, która jest wpisana na listę organizacji pożytku publicznego. Rozliczając się usłudze Twój e-PIT, my mamy tam listę rozwijalną, z której możemy taką organizację wybrać. Natomiast z całą pewnością lepiej się upewnić, że nasza konkretna organizacja, którą wybraliśmy, może uzyskać. Najczęściej organizacje na własnych stronach bardzo szczegółowo o tym informują. Z roku na rok bite są rekordy i samej kwoty, która trafia do organizacji pożytku publicznego i liczby zeznań, w których zdecydowano się na przekazanie, warto przekazywać tym organizacjom, które działają lokalnie, bo te pieniądze wtedy zostają w naszym otoczeniu, w naszej bliskości. I jeśli weźmiemy na przykład rozliczenia za 2021 rok, to z województwa podlaskiego trafiło do organizacji pożytku publicznego 27,5 miliona złotych. To rekordowa kwota. Natomiast myślę, że warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, bo bardzo często dziennikarze dopytują o to, jaki procent podatników przekazał. Tu troszkę inaczej musimy na to patrzeć. Podatnik, który na przykład ze względu na zastosowane ulgi albo uzyskiwane dochody nie zapłacił podatku, nie może przekazać. Dlatego my jako Krajowa Administracja Skarbowa nie liczymy, jaki odsetek podatników się na to zdecydował, a raczej patrzymy na to, jaka kwota mogła być łącznie przekazana, jeżeli wszyscy by się na to zdecydowali i porównujemy z kwotą, która została przekazana. 9 na 10 złotówek, które mogą do organizacji pożytku publicznego trafiać, tam trafia.
Z podatku za 2022 rok będziemy mogli rozliczać się od 15 lutego, ale warto wcześniej zapoznać się z działalnością różnych organizacji pożytku publicznego, by jak najlepiej spożytkować 1,5% swojego podatku. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.